Wysłuchali nauczania prymasa tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego. Chrystus oczekuje od was pomocy. Umiłowane dzieci Boże, dzieci moje. Wszystkich nas zastanawia fragment Ewangelii świętego Marka, ukazujący ostatnią drogę Chrystusa. Oto na Kalwarię zdąża egzekucyjny orszak, który prowadzi wyjątkowego skazańca. Przed chwilą usłyszał on wyrok śmierci, chociaż sędzia oświadczył, że nie znajduje w nim żadnej winy. Na pytanie, kim jest, skazaniec odpowiedział: ja jestem królem, ale królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie był wydany Żydom. Ale królestwo moje nie jest stąd. I wtedy w obliczu trybunału oskarżony usłyszał znamienne, zaszczytne słowa: oto człowiek. A jednak ten król, ten prawdziwy człowiek, ten uznany za niewinnego, jest skazany na śmierć, wydany na wolę Żydów, i oto niesie swój krzyż na Kalwarii. Gdy podąża na miejsce kaźni, orszak napotyka po drodze człowieka wracającego z pola w towarzystwie swoich dwóch synów. To Szymon z Cyreny i jego dwaj mali chłopcy, Aleksander i Rufus. Ten człowiek spokojnie wracający od zwykłej, codziennej pracy nie jest zainteresowany tym, co się dzieje na drodze. Cóż może go obchodzić jakiś skazaniec, którego właśnie biorą na śmierć? Może nieraz widział taki powód. Była to przecież droga skazańca. I właśnie on, Szymon, został przymuszony, aby niósł krzyż Chrystusa. Opierał się, ale wobec przemocy żołnierzy ustąpił. Może się początkowo buntował, ale potem, gdy już wziął krzyż nieznanego skazańca na swoje ramiona, odczuł, że dzieje się coś niezwykłego. Że ciężar, który niesie, to krzyż nie tylko Chrystusa, ale i jego własny, wspólny krzyż. Dziwne moce skazańca króla, skazańca człowieka, skazańca bez winy udzieliły się człowiekowi przymuszonemu. Może zrozumiał, że to, co się dzieje, to nie tylko sprawa Chrystusa, ale wspólna sprawa dotycząca również jego ubogiego rolnika z Cyreny, jego małych synków, Aleksandra i Rufusa. Żołnierze zauważyli, że skazańcowi potrzeba pomocy, ale zapewne sam Chrystus tej pomocy zapragnął, albowiem Bóg stworzył nas bez nas, ale zbawiać nas bez nas nie chce. Działałby wtedy wbrew naszej woli, wbrew wolnej naturze ludzkiej. Zbawienie człowieka, które jest wolą Bożą, musi być uzgodnione z wolą zbawianego, aby Bóg i człowiek szli razem. Od początku Bóg tak postanowił i nieustannie nas przyzywa, abyśmy nieśli Mu pomoc w Jego wielkim dziele zbawiania ludzi i nas samych. Widzimy to w dziejach działania Bożego na świecie. Zapewne Wszechmocny poradziłby sobie z naszym zbawieniem, ale mądrości Bożej odpowiada to, aby człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże działał podobnie jak Bóg, który jest miłością. Aby działał w sposób wolny jak Bóg, który jest wolnością. Aby działał w sposób rozumny jak Bóg, który jest mądrością. Cała natura człowieka, rozum, wola i serce mają mobilizować się do takiego działania, które odpowiadałoby istocie stworzonej na obraz i podobieństwo Boże. Jeżeli nasz Ojciec, Bóg, jest miłością, to niewątpliwie my, Jego dzieci, pochodzimy z Jego miłości. Jako dziedzictwo ojcowe posiadamy miłość i przeznaczeni jesteśmy do miłości. Może właśnie to skłania Boga aby oczekiwał od nas wzajemności, a nas pobudza do tego, abyśmy za miłość płacili miłością. W dążeniu Boga do człowieka jest miłość i w dążeniu człowieka do Boga też jest miłość. Bóg przyzywa nas do pomocy, której od nas oczekuje przez miłość. Nie chce służby niewolniczej. My wiemy, ile jest warta służba i jak służy człowiek zniewolniczony. To nic nie daje. Potęgi mocarstwa budowane na przemocy i gwałcie były jak biblijny posąg na glinianych nogach. Chociaż głowę miał złotą, a piersi miedziane, zwalił się, bo nogi miał gliniane. Świat musi stać na mocnych nogach, a więc musi opierać się na miłości, wolności i prawdzie. Dlatego też Bóg, odwołując się do naszej pomocy we wspólnym dziele zbawiania świata, kieruje od nas, oczekuje od nas miłości. Mamy działać przez miłość. Chrześcijaństwo jest związaniem człowieka i Boga w miłości. Wartość człowieka mierzy się tym, na ile on miłuje. Sens osobowości ludzkiej zawiera się w możliwości miłowania. Dopiero wtedy człowiek jest na obraz i podobieństwo Boże. Bóg oczekuje od nas pomocy w zbawianiu świata. Zobaczcie, jak to się dzieje od początku w historii zbawienia. Oto katastrofa w Rani, która napełnia rozpaczą naszych pierwszych rodziców, Adama i Ewy. Przed chwilą usłyszeli okropny wyrok. Mogło się w nich wtedy wszystko zachwiać. Mogła od razu runąć w gruzy wszelka nadzieja. Bóg nie chciał takiej sytuacji, dlatego od razu przyzywał człowieka na pomoc przeciwko szatanowi, mówiąc do węża: położę nieprzyjaźń między tobą a niewiastą, między nasieniem twoim a nasieniem jej. Ona zetrze głowę twoją, a ty czyhać będziesz na piętę jej. Bóg sam, jak gdyby ukrył się w cieniu wobec olbrzymiej i potężnej walki, która ma się stoczyć między szatanem a człowiekiem. Wprawdzie położę nieprzyjaźń, ale ona, niewiasta, zetrze głowę węża. Od początku więc dzieje zbawiania świata Bóg Wszechmocny, po trzykroć święty, Stworzyciel nieba i ziemi, przyzwał na pomoc człowieka. I później będzie już zawsze konsekwentny w swoich planach. Widzimy, jak nieustannie ogląda się za człowiekiem i liczy na niego. Od czasów raju do Nazaretu przemawia Bóg przez swoich proroków i przypomina Izraelowi, że oczekuje odeń wierności, miłości, posłuszeństwa i współdziałania. W dziele przekazywania przyszłym wiekom wiary w jedynego, prawdziwego, osobowego i żywego Boga. Bogami jesteście. Tak odwołuje się do bogatej i wspaniałej natury człowieka jako istoty rozumnej i wolnej. Gdy przychodzi pełnia czasu, Bóg zaczyna działać według tej samej miary. Znowu szuka człowieka do pomocy w dziele zbawienia i znajduje go. Już nie chce, aby człowiek był oczyszczony przez krew kozłów i cielic ofiarnych na Syjonie, ale synowi swojemu, Słowu Przedwiecznemu, ciało przystosowi. Syn, wyczuwając wolę Ojca, mówi: oto idę, Ojcze, aby czynić wolę Twoją. I Słowo ciało się staje, a Bóg człowiek. Na czele rodziny ludzkiej idzie odtąd w drodze do Ojca Bóg człowiek. Znowu człowiek ma pomagać Bogu w dziele zbawiania, uświęcania i ożywiania całej ludzkości. Słowo Przedwieczne, Syn umiłowany, na pewno wolałby przebywać w radości obcowania z Ojcem, ale Ojciec go posyła przymuszony i przynagla, aby szedł na świat. To nie jest droga dla Syna. Chodzić po ziemi obciążonej grzechami, stać się barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata, ale taka była wola Ojca. Ojciec przymusił Syna, podobnie jak żołnierze przymusili Szymona z Cyreny. Zapewne był to przymusz przez miłość. Dla swego posłusznego syna musiał Bóg znaleźć posłuszną matkę, aby go wyprowadzić, jak wszystkie syny ludzkie z łona niewiasty. Znalazł ją w Nazarecie. Przysłał na pomoc swojemu synowi ubożuchne dziewczę Maryję. Tych dwoje posłusznych woli Ojca przystąpi teraz do dzieła pomagania Ojcu, aby świat ożywić, zbawić, uświęcić i uspokoić. Maryja niewątpliwie miała swoją drogę i swój ideał życiowy. Była zaskoczona zarówno słowami, bądź pozdrowiona, pewna łaski nad Tobą, jak i dalszymi. Duch Święty stąpi na Cię, moc Najwyższego Cię ogarnie. A co się z Ciebie narodzi, Święte, będzie nazwane Synem Najwyższego. Ponieważ Maryja miała swoją zaplanowaną już drogę, trzeba ją było, jak Szymona z Cyreny, niejako przymusić, aby weszła na nową drogę, na drogę męża boleści, który wszystkie nasze nieprawości przyjmuje na siebie. Bóg przekonuje Maryję bardzo delikatnie. Perswaduje przez zwiastuna, dobiera słów, które są miłością. Zapewne taka mowa przekonała Maryję. Zrozumiawszy nową drogę, powiedziała: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.